Elsner od samego początku mówił, on jest wielki, to jest geniusz. Jego już właściwie nic nie potrafimy nauczyć, a jednocześnie Chopin był bardzo chłonny na muzykę.
Z listu Fryderyka Chopina do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego.
Nie uwierzysz, jak mi u niego dobrze było. Ostatnią pocztą wróciłem i to ledwo com się wymówił od dłuższego pobytu. Byłbym tam siedział, dopóki by mnie nie wypędzono, ale moje interesa, a szczególnie mój koncert, jeszcze nie skończony.
Tymi słowami Chopin opisał swoje wrażenia z Antonina.
Młody Chopin w Wielkopolsce.
Pałac Myśliwski księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zaprojektował Karol Fryderyk Schinkel, jeden z najsłynniejszych w owym czasie w Prusach architektów. Jak pisze Jerzy Wypych,
budynek był od razu projektowany jako budowla z centralnym pawilonem, który pierwotnie w pałacach myśliwskich służył do zebrania drużyny i oprawiania złowionej zwierzyny. Tu zmienił się w ekskluzywny salon, do którego książę sprowadził swoją bibliotekę.
Tam stał również fortepian, na którym koncertował Chopin, zamieniając to wnętrze również w salę koncertową.
Sam miałem pewne wątpliwości, jak Chopin mógł wyglądać w uniformie myśliwskim. No więc były to polowania z nagonką. Książę i jego towarzystwo przyjeżdżało w określone miejsce. Strzelano oczywiście z fuzji. I to było dosyć dla szczupłego, słabowitego Chopina. To na pewno był pewien wysiłek. Niemniej jednak na pewno brał udział w tak zwanym pokocie, to znaczy kładziono obok siebie, tak jak i dzisiaj się robi, upolowaną zwierzynę, grano na rogach sygnałowy odpowiednie hejnały myśliwskie, a więc Chopin niewątpliwie je słyszał. Zapewne skosztował tego myśliwskiego bigosu według wielkopolskich receptur.
W cytowanym na początku liście do przyjaciela Chopin zwraca uwagę na niedokończony jeszcze koncert. Chodzi o koncert F-moll, w którym pojawia się charakterystyczna fraza waltorni. Czy inspiracją był dźwięk myśliwskiego rogu słyszany na antonińskich polowaniach?
Bardzo prawdopodobne to dźwięk rogu myśliwskiego, który docierał do pałacu antonińskiego, albo który Chopin słyszał w lasach. Jeszcze jest to mianowicie dyliżanse, ekstra poczty, poczty konne. Posługiwali się zwiniętym rogiem i wygrywali różne sygnały. Była nawet taka szkoła tych sygnałów, i wydrukowano je. Niestety do dzisiejszego czasu przechowało się tylko kilka. Żaden z nich nie pasuje do tego sygnału z koncertu F-moll. Mam nadzieję ciągle, że uda się odkryć wszystkie sygnały, jakie w komunikacji pocztowej obowiązywały. I być może tam jest właśnie tenże dziwny sygnał. Bo były sygnały na wszelkie okoliczności, nawet na okoliczność pożaru, dyliżansu, przed przyjazdem do kolejnej stacji pocztowej, pocztylion ogłaszał, ile koni mu będzie na przykład potrzeba i tak dalej. To wszystko za pośrednictwem rogu.
Wydaje mi się, że my nie potrafimy, ludzie, nazwijmy to normalni, nie potrafimy zrozumieć geniuszu, który siedzi w takich ludziach właśnie, jak ci wielcy kompozytorzy, że oni już od samego początku, od pierwszego dźwięku są po prostu nastawieni na muzykę. Oni tą muzyką żyją. My też żyjemy muzyką, jesteśmy melomanami, ale my jej chyba tak nie rozumiemy, tak nie przetwarzamy. Ona nie wywiera na nas takiego wpływu. My się przez tę muzykę nie wypowiadamy. Chopin wypowiadał się przez swoją muzykę.
Były tam dwie Ewy, młode księżniczki. Nadzwyczaj uprzejme i dobre, muzykalne, czułe istoty. Chciałem, żeby księżniczka Wanda się nauczyła. Niby jej przez ten czas dawałem lekcje. Młode to 17 lat. Ładne i dalipan. Aż miło było ustawiać paluszki. Ale żart na stronę. Wiele ma prawdziwego czucia muzykalnego, także nie trzeba gadać, a tu crescendo, a tu piano, a tu prędzej, a tu wolniej i tak dalej. Nie mogłem wymówić się od przysłania im poloneza mojego F-moll, który zajął księżniczkę Elizę. Co dzień jej tego poloneza grać musiałem i nic tak nie lubiła.
Pałac Myśliwski w Antoninie, październik 1829 roku.
Muszę przyznać, książę, że pański Faust najwyższej próby kompozycję zawiera.
Nie przecenia mnie pan aby, panie Chopin?
W muzyce nie ma miejsca na pochlebstwa, książę. W muzyce zbyt wyraźnie słychać każdą nutę fałszu.
To prawda, drogi Fryderyku. Mam nadzieję, że nie poczyta mi pan to za zbyt dużą poufałość, iż zwracam się do niego po imieniu.
Ależ skąd, książę? To zaszczyt.
Między nami, ludźmi muzyki, nie ma przecież różnic.
A skoro tak, to czy pozwoli, książę, że o coś spytam?
Słucham.
Proszę nie brać mi za złe śmiałości, ani nie poczytywać mi tego pytania za wścibstwo. Ale dlaczego księżniczka z taką lubością upodobała sobie mojego poloneza?
Widocznie to znakomita kompozycja. Mam nadzieję, że duet na fortepian i wiolonczele będzie równie udany.
A co książę powie na trio?
O, już jestem zaintrygowany taką zapowiedzią.
Myślę, że jutro już będę mógł zaprezentować ideę.
Jeśli wiolonczela i skrzypce będą tak śpiewne jak pański fortepian, to spodziewam się ciekawego efektu. Z niecierpliwością będę oczekiwał naszego wieczornego koncertowania. Rano jednak, pamięta pan, polowanie!
Mam nadzieję, że będzie równie ekscytujące, co nasze wspólne granie.
Chopin może nie znał szczegółów, ale fakty wyglądają następująco. W czerwcu, na kilka dni przed swoim ślubem z Augustą von Sachsen-Weimar w Berlinie, przyjechał do Antonina książę Wilhelm, ukochany księżniczki Elizy. Jak w liście do przyjaciółki pisze matka księżniczki Elizy, ukląkł, płakał, zalał się łzami, prosił, żeby Eliza zrozumiała, że musi wypełnić wolę ojca, że nie może się z nią ożenić, gdyż prawo dynastyczne obowiązujące Hohenzollernów nakazywało ożenki wyłącznie z księżniczkami z domów panujących. Weimar to było oddzielne państwo wtedy, dlatego poślubił młodziutką, Wilhelm już miał ponad 30 lat, młodziutką 18-letnią Augustę von Sachsen-Weimar. Eliza z trudem to wybaczyła, ale wybaczyła, jednak od tego czerwca kroiła swój ból w różny sposób. Dlatego upodobała sobie poloneza F. Moll i jak Chopin pisze w liście do Tytusa Wojciechowskiego, codziennie musiałem jej tego poloneza grać, a szczególnie lubiła to trio, środkową część tego utworu. I to świadczyło, że miała taki melancholijny nastrój.
Wróćmy do dwóch kompozycji Chopina, w których ważną rolę odgrywa wiolonczela.
Zawsze mówiono, że one są kiepskie, że nie są najlepszymi utworami. Dopiero jakby współczesna muzykologia zupełnie inaczej na nie patrzy. I jeżeli śledzimy partię, na przykład wiolonczeli w Polonezie i w Trio Gemol, to widzimy, że ta partia wiolonczeli jest bardzo łatwa. Znaczy bardzo. To jest partia napisana dla biegłego muzyka, ale muzyka amatora, ona nie wykracza poza pewne ramy. Ale fortepian, widać, że Chopin już pisał dla siebie. Jest znacznie trudniejszy i nawet jeżeli się mówi, że jest utwór na wiolonczele i fortepian, to właściwie to są utwory na fortepian i wiolonczele. Już nie mówię o trio, bo w trio ta, na przykład ta partia skrzypiec jest, no nie chcę powiedzieć słowa kiepskie, bo mówimy tutaj cały czas o Chopinie w górnych rejestrach, ale to nie jest najlepsza partia dla skrzypka. Im się w ogóle to dosyć trudno gra, jest niewykorzystany ten górny rejestr, skrzypiec. Widać, że Chopin jakby nie do końca miał opanowany warsztat, jeśli chodzi o pisanie na ten instrument. Lepiej brzmi wiolonczela, tak to Tomaszewski chyba pisze w swojej pracy, że tak jak pięknie brzmią te rejestry fortepianowe, rejestry wiolonczelowe fortepianie, jak u Chopina, tak samo tutaj ta wiolonczela brzmi dobrze. Nie jest to utwór trudny, nie jest jakiś to utwór skomplikowany, to jest taki utwór, jak pisali krytycy, kiedy go pierwszy raz usłyszeli, to jest taki, żeby się pokazać damom.
Mieczysław Tomaszewski, biograf kompozytora, trio G-moll zalicza obok triów Schuberta, Mendelssohna i Schumana do najwybitniejszych przejawów tego gatunku w epoce romantyzmu.
Trzeba pamiętać o tym, że Radziwiłł był muzykiem, ale był muzykiem amatora. On posiadał pewną biegłość, przecież komponował nawet, posiadał pewną biegłość w graniu, ale nigdy nie przekroczył tej magicznej granicy, która powoduje, że ktoś jest rozrywanym muzykiem. Pozostał zawsze po prostu zdolnym amatorem.
Antonin 4 listopada 1829 roku. Przyjmuję z wielką wdzięcznością dedykację tria pana kompozycji, które zechciał mi pan łaskawie poświęcić. Prosiłbym nawet o przyspieszenie druku, ażebym miał przyjemność wykonania go z panem podczas pańskiego pobytu w Poznaniu w drodze do Berlina.
Chopin miał pojawić się w Berlinie w maju roku 1830. Jednak, jak wiemy, ani do Berlina, ani tym bardziej do Poznania nie dojechał. Jego myśli zaprzątała wtedy Konstancja Gładkowska, w której się zakochał, niedokończony koncert fortepianowy e-moll i niezdecydowanie co do dalszej kariery. Jesienią 1830 roku wyjeżdża do Drezna przez Wrocław i dalej do Wiednia na 4 tygodnie przed wybuchem powstania, ale to dopiero przed kompozytorem. Wróćmy zatem do Antonina.
Proszę przyjąć, drogi mój Chopin, ponowne zapewnienie o szczerym zainteresowaniu, jakie wzbudza we mnie pański talent, jak również wyrazy uznania, jakie dla pana żywię. Antoni, książę Radziwiłł.
Sądzę, że jako muzyk i jako arystokrata potrafił ocenić talent Chopina. Sam przecież komponował, ale wyczuł genialność Chopina i dlatego tak bardzo się do niego zbliżył. Natomiast nieprawdą jest także ta legenda, że wspomagał Chopina finansowo, że jak gdyby jakieś stypendium, bo to poszło chyba jeszcze od pierwszej monografii Lista, że na pewno był wspomagany przez Radziwiłła. Tymczasem zawsze łożyli na niego rodzice, ojciec. Także ta legenda też raczej upadła.
Ten dawny protektorat, że ktoś musiał mieć Mozart, musiał mieć arcybiskupa, to już się skończyło. Niemniej jednak chodziło na pewno o pewne kwestie finansowe. Słynne powiedzonko pana Mikołaja, że pamiętaj o gruszce. Podobno to jest jakieś francuskie przysłowie czy powiedzonko, że należy właśnie oszczędzać. Nie wiem, w wielu listach, również i Ludwiki Chopinówny Jędrzejewiczowej za męża, powtarza się właśnie to przysłowie, żeby pilnował gruszki, czyli pilnował gromadzenia pewnego majątku.
Wspomniany Mieczysław Tomaszewski pisał o Chopinie.
Wesoły na zewnątrz, ale wewnątrz przez coś mordowany. W salonie udawał spokojnego, a u siebie piorunował na fortepianie. Wieczorami błyszczał towarzysko, nocą samotnie, niekiedy ledwie dyszał miotany szkaradną mieszaniną uczuć.
Wielu biografów podkreśla swoistą dwoistość osobowości Chopina. Gdy grał, był powściągliwy, bez zbędnej ekspresji, zamknięty w sobie. Ale gdy czyta się jego korespondencję, gdy poznaje się kolejne fakty, choćby z jego wielkopolskich epizodów, odnosi się nieodparte wrażenie, że kompozytor twardo stąpał po ziemi, a nie unosił się nad fortepianem i wiedział, że sfera ducha i sfera materii doskonale potrafią się uzupełniać.
Na pewno u Chopina ten warsztat się rozwija, bo to widać, że te pierwsze utwory opusy, te pierwszy, drugi, trzeci, nie są aż tak dojrzałe emocjonalnie, warsztatowe, jak utwory ostatnie. Ale na pewno zdawał sobie sprawę z tego, co chcę powiedzieć, zdawał sobie sprawę ze swojej niedoskonałości, bo pisuje w listach, że mam problemy. Nie potrafię na przykład partii skrzypiec w opusie trzecim przekazać, że to mu nie do końca leży. Mówi się przecież, że on nie rozumiał orkiestry, nie słyszał orkiestry, że właściwie doskonale to pisywał tylko na fortepian, no i wiolonczele. Że reszta rzeczy jakby mu nie do końca leżała. Tak jakby był geniuszem tylko w tą jedną stronę, na ten jeden instrument, na fortepian. Takich kompozytorów w naszych dziejach to chyba już nie było. Pisywali na różne rzeczy, prawda? Na różne instrumenty, na różne składy. Chopin pozostał wierny temu jednemu instrumentowi.
Tak mi się skojarzyło ostatnio, jak pracowałem nad pierwszym koncertem fortepianowym, e-moll opus 11. Drugi temat, bardzo piękny, bardzo znany. Jeśli byśmy to zagrali z kolei bardzo równo, spróbuję pokazać. jakaś piosenka, robi się rzeczywiście coś bardzo nieciekawego. I tutaj to już zależy od artyzmu grającego, od jego indywidualności, na ile on potrafi z tego zrobić piękną, artystyczną muzykę. I tak dalej. Jest to muzyka taka prosta, a tak piękna.
O kolejnych śladach kompozytora w naszym regionie opowiemy w następnym odcinku audycji
Młody Chopin w Wielkopolsce.
Kompozytorze mówili Andrzej Jazdon z Biblioteki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Henryk Nowaczyk, regionalista, muzykolog profesor Irena Poniatowska, pianista Andrzej Tatarski, profesor Poznańskiej Akademii Muzycznej. W rolę Chopina wcielił się Piotr Dąbrowski, Antoniego Księcia Radziwiła, Roland Nowak. Audycje przygotowali Irena Goszczyńska, Alina Kurczewska, Aleksandra Włodarczyk i Robert Mierzyński.